Janusz Mercy, dzień dobry. W rozmowie dnia naszą gościnią jest Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy i członkini Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych, a także kandydatka na europosłankę. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Komisja do spraw wyborów, kiedy koniec pracy?
Myśmy sobie założyli, że mniej więcej w pierwszej dekadzie czerwca będzie skończony raport, ta wstępna wersja raportu. Potem do niego będziemy zbierać uwagi i myślę, że do końca czerwca będziemy mogli już powiadomić opinię publiczną zarówno o wynikach naszej pracy w kontekście ustalania prawdy, o organizacji wyborów korespondencyjnych, w skrócie zwanych kopertowymi, ale
oczywiście
także...
ten raport będzie przedłożony w Sejmie, prawda?
Tak, będzie przedłożony w Sejmie, ale myślę, że też w ramach tworzenia końcowej wersji raportu będziemy także składać zawiadomienia do prokuratury.
Kto tu najbardziej zawinił? Możemy wskazać jakieś konkretne osoby?
W tej chwili myślę, że z 6 osób może mieć postawione zarzuty. Chodzi tu przede wszystkim o niedopełnienie obowiązków, o przekroczenie uprawnień, ale także o podejmowanie decyzji, które przyniosły poważne szkody materialne. Wszyscy pytają o kogoś, kto podejmował wszystkie decyzje. Koledzy raczej starali się zwalić pełną odpowiedzialność na premiera Morawieckiego, bo tylko on się podpisywał pod czymkolwiek. Reszta była na tak zwaną gębę. Powiedzmy sobie też otwarcie, że pomysł wyborów korespondencyjnych wypłynął od Adama Bielana, który był rzecznikiem sztabu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy, czyli de facto podał propozycję, która, jak chyba wszyscy widzimy, była tą propozycją, która miała zapewnić zwycięstwo prezydentowi Dudzie już w pierwszej turze, bo to jest taka jedna z ciekawych rzeczy, którą ustaliliśmy i której myśmy się nawet nie spodziewali, że właściwie druga tura nie była przewidziana, nie była planowana. Karty do głosowania, gdyby ta druga tura się miała wydarzyć, byłyby używane z pierwszej tury, więc to już jest jakiś absolutny
absurd. I tutaj
było
zdziwienie prezesa Kaczyńskiego.
Sam prezes był zaskoczony, że to ustaliliśmy. Myśmy przyjęli taką taktykę, że zaczniemy od samych dołów, a na końcu będziemy przesłuchiwać osoby, które te wszystkie decyzje podejmowały albo mówiły, zróbcie to, a nie interesuje mnie, jak to zrobicie.
Tak, więc myślę, że to była pana prezesa. Stopniowaliście napięcie, jak w dobrym telewizyjnym show. Najpierw te doły, a później gwiazdy.
Tak, i myślę, że też na naszej komisji testowali panowie różne sposoby unikania odpowiedzi, bo albo wykorzystywali to, że mogą mieć swobodną wypowiedź, jeśli się na to zgodzimy, po czym wygłaszali jakieś oświadczenia, potem 50 parę razy powtarzali wszystko, co miałem do powiedzenia, zawarłem w swobodnej części mojej wypowiedzi. Albo też niektórzy nie pamiętali, niektórzy stosowali tą zasadę, która została bardzo ładnie określona w przypadku Funduszu Sprawiedliwości. Jeśli złapią cię za rękę, to mów, to nie twoja ręka. Mimo, że ustalono datę wyborów na 10 maja, to absolutnie Poczta Polska nie organizowała wyborów 10, tylko 17 maja. I jak to panowie chcieli na ostatniej prostej zmienić datę wyborów, to tego nikt nie wie, ale taki był plan, że to 17 maja będą te wybory.
Zostawiamy temat Sejmowej Komisji do Spraw Wyborów Kopertowych, ale pozostajemy w temacie wyborów. Mamy XXI wiek, czy nie czas pomyśleć nad internetową formą głosowania?
Dobrze byłoby rzeczywiście, żebyśmy tutaj wykorzystywali, bo...
To wzmogłoby.
Tak, to wzmogło. Myśmy też zresztą w czasie tej komisji rozmawiali, że przecież w 2008 roku była dyskusja o tym, czy czasem nie wprowadzić tej możliwości głosowania przez internet. Mamy aplikację e-obywatel. Można byłoby wykorzystać te środki techniki nowoczesne i wówczas taką słynną wypowiedź, ja ją zresztą też przytaczałam podczas tej komisji, miał pan prezes Jarosław Kaczyński, że absolutnie nie, bo nie będą sobie ludzie z piwkiem siedzieli przed ekranem komputera i nie będą głosować, więc absolutnie nie. Natomiast też te doświadczenia, które my widzimy, czy ze Stanów Zjednoczonych, kiedy wygrał pan prezydent Donald Trump, czy z czasów Brexitu, że cyfrowe formy głosowania są narażone na cyberataki, na inwigilację samego systemu, na zakłócanie jego działania, więc rzeczywiście mogą być takie obawy, że to się rzeczywiście może też wydarzyć. Niedawno się nam wydarzyła sytuacja, w której był atak na polską agencję prasową i lipny, nieprawdziwy komunikat został podany, który miał, że tak powiem, ludzi zbulwersować, o mobilizacji. Tak. To jest coś, co naprawdę może budzić panikę wśród obywateli. bo to jest mowa o zagrożeniu i o absolutnej zmianie sytuacji życiowej wielu ludzi, którzy mogą być zmobilizowani jako pierwsi, tak, czyli lekarze, prawda, więc to jest sytuacja, która no,
ale
naprawdę...
Ale całe szczęście, 10 minut ten komunikat zniknął i było sprostowanie tak, Polskiej Agencji
Prasowej. Ale to pokazuje, że rzeczywiście jest możliwość zakłócania tego typu wyborów. Ja myślę, że my do tego z biegiem czasu dojrzejemy, ale pamiętajmy o tym, że wybory muszą być także tajne, muszą być równe, muszą być bezpośrednie, więc teraz pytanie, jak wypełnić te wszystkie obowiązki konstytucyjne. I my tego typu dyskusji nie unikniemy.
Głosowanie przez osoby w tej chwili nieletnie. Czy dopuszczacie taką możliwość? Czy trwają rozmowy, konsultacje, ewentualnie w kuluarach, ażeby osoby, które ukończyły 16 lat, mogły głosować?
Tak, takie rozmowy w Lewicy się odbywają, dlatego że bardzo ważne jest, żeby młodzi ludzie, niezależnie czy mają 16, 18 czy 20 lat, żeby się bardzo angażowali w planowanie swojej przyszłości, a wszystkie wybory są planowaniem przyszłości. W tych rzeczach, które są wygodne dla osób dorosłych i w żaden sposób na przykład tej władzy rodzicielskiej nie kwestionują, to chętnie się oddaje taką wolę młodym ludziom. Ale proszę zwrócić uwagę, że na przykład w sytuacji, kiedy rodzice się rozstają, to sąd może, ale nie musi słuchać dziecka w jego własnej sprawie. Sąd może, ale nie musi uwzględnić woli dziecka. I ja mogę zrozumieć i zaakceptować w pełni, że sąd nie pyta dziecka, które ma 3, 5, 10 lat, ale niepytane są także 15, 16, 17-latki, to jak sobie wyobrażają funkcjonowanie swoje w tej rodzinie, która się rozpadła. My na przykład pozwalamy 15-latkom już współżyć, ale nie pozwalamy tym 15-latkom pójść samodzielnie do lekarza, mówię o kobietach młodych, dziewczynach, pójść do ginekologa i na przykład wziąć receptę na środki antykoncepcyjne. To jest jakiś poziom absurdu, który w tych naszych przepisach jest. No, to jest też tak, że na przykład te 15-latki, które mogą współżyć, one samodzielnie nie mogą zrobić testu na przykład, czy złapały jakąś chorobę weneryczną, HIV, AIDS, cokolwiek innego. Nie mogą zrobić takiego testu zgodnie z własną decyzją i na przykład w tajemnicy przed rodzicami, jeżeli nie chcą rodziców powiadamiać. To rodzi wiele naprawdę problemów, kłopotów, ale także tragedii młodych ludzi. Dobrze byłoby, żeby tym młodym ludziom, którym oddaliśmy możliwość podejmowania decyzji w kwestiach dla nich kluczowych, żeby to rozszerzyć i być konsekwentnym.
Czy sądzi pani, że powinna powstać komisja, sejmowa komisja do spraw zbadania nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości?
Ależ oczywiście, dlatego że ja sama prowadzę 25 lat stowarzyszenie, które pomaga ofiarom przestępstw i myśmy przez całe lata były stawiane za wzór skuteczności, zakresu i przejrzystości, rzetelności realizowania umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości na prowadzenie ośrodka pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. I myśmy z tej sieci tych ośrodków wyleciały w momencie, kiedy Zbigniew Ziobro został ministrem sprawiedliwości. Byliśmy na krótkiej liście razem z Centrum Praw Kobiet i Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, tych organizacji, które nie powinny dostawać pieniędzy z funduszu celowego. Do nas dwa lata później, po protestach pod sądami, parowała policja z bronią do stowarzyszenia, które pomagało osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Zabrali nam 24 segregatory z danymi osób, które korzystały z naszej pomocy prawnej czy psychologicznej. Zabrali nam komputery. Nękali nas przez rok przesłuchaniami, nie mówiąc nam, czy jesteśmy podejrzane. Potem, jak zażądałyśmy dokumentów, to byłyśmy świadkami w niewiadomej sprawie i to miało nas po prostu zastraszyć, po czym po roku to się rozmyło, przywieźli nam te komputery, przywieźli nam te segregatory i powiedzieli, że nie ma sprawy właściwie, a myśmy przez rok były absolutnie nękane, więc sama bym chętnie, że tak powiem, zeznawała przed taką komisją i opowiadała, co się wówczas wyrabiało i jak pracownicy ministerstwa do nas dzwonili, na przykład mówili, słuchajcie, jest bardzo przykro, ale te umowy, które mamy z wami podpisać, nie podpiszemy, bo to jest decyzja pana Zbigniewa Ziobry. Sama interpelowałam już jako posłanka, jak w ogóle Fundusz Sprawiedliwości działa. Dostawałam odpowiedzi, na przykład nie prowadzimy takich danych, ile pieniędzy poszło na co z tego funduszu, albo dostawałam informacje, że nie będą nam odpowiadać dlaczego, nie bo nie. Myślę, że na bazie tego, co jest już znane, można byłoby rzeczywiście już postawić wiele aktów oskarżenia.
Pani poseł, dramatycznie spada liczba Polaków. Co zrobić, ażeby ten trend odwrócić?
Ludzie, żeby zakładać rodziny, muszą mieć poczucie absolutnego bezpieczeństwa, ale ja powiem tak, poza tym, że mamy świetny program mieszkaniowy, poza tym, że możemy go nawet połączyć, bo jeżeli mówimy w tej chwili o tym, żeby to był europejski program mieszkaniowy, budowania mieszkań komunalnych, przecież my go możemy cudownie połączyć z Zielonym Ładem. Jeżeli w Zielonym Ładzie jest obowiązek tworzenia budynków pasywnych, no to możemy mówić o tym, przepraszamy, my tutaj mamy największy problem, największe koszty, żeby robić takie budynki w Polsce. My chcemy mieć wielki ogólnoeuropejski program budowy mieszkań komunalnych, które będą jednocześnie wzorcowe w zakresie ochrony klimatu i będą pasywne. I na to może być naprawdę duży program dofinansowania tego typu budownictwa, więc tylko korzystać, rozwijać i myślę lobbować za tego typu programem. Natomiast myślę, że też kwestie tego braku poczucia bezpieczeństwa u młodych ludzi, jeżeli chodzi o zakładanie rodzin, poza tymi kwestiami mieszkalnictwa, to są też pewne tematy, które są nierozwiązane od lat, bo nikt się nie chce brać za pewne kwestie, które są stabilizowane. My mamy do czynienia z najbardziej wstydliwą liczbą w Europie, to znaczy z liczbą nieściągniętych alimentów. 1 milion dzieci w Polsce nie dostaje alimentów, a co szóste dziecko dostaje z tego 1 miliona alimenty z funduszu alimentacyjnego. I to tylko w takim przypadku, kiedy żyje w absolutnej nędzy, poniżej już jakichkolwiek standardów. A my mamy już kolejne pokolenie, które dorosło w takim systemie, w którym rzeczywiście widziało, jak rodzic, zwykle mama zajmująca się nimi, pracuje od rana do wieczora, żeby zapewnić im to minimum socjalne tego życia. Więc nie mają tego poczucia bezpieczeństwa, że w razie, gdy się coś wydarzy, że gdy związek się rozpadnie, będą mogli wziąć odpowiedzialność za swoje dzieci i za przyszłość dzieci.
Pani propozycja dotycząca tego, że będzie możliwość ściągnięcia pewnych kwot od tej najniższej krajowej.
My mamy uważała, że w przypadku alimentów nie powinno być żadnych obostrzeń i żadnej kwoty chronionej. Zresztą my mamy, różnie traktujemy osoby ze względu na to, czy pracują, czy nie pracują.
Bo w przypadku, w
przypadku, ale to jakby na razie nie ma tego tematu, tak? Ja się zapytałam, czy w ogóle jest ten temat, tego tematu na razie w ministerstwie nie ma, ale trzeba będzie o tym pomyśleć. Dlatego, że zwróćmy uwagę, że osoby, które pracują na umowę zlecenie, na tak zwanych umowach śmieciowych, one mają ściągane wszystko, nie mają żadnego ratunku przed komornikiem. Renciści, emeryci, im można ściągnąć. No, zostaje im dużo mniej, chociaż wiemy, że pensja minimalna jest dwukrotnie chyba wyższa w tej chwili, ta średnia emerytura, albo nawet więcej niż dwukrotnie, więc tutaj osoby nie są traktowane równo przez to prawo i nie są równie chronione przed ściąganiem długów, ale my mamy rzeczywiście w kraju sytuację, w której wiele osób, ze względu na słabość, myślę, Państwowej Inspekcji Pracy także, którą trzeba wzmocnić, mamy wiele osób, które zwyczajnie uciekają na najniższą krajową, żeby właśnie się bronić przed tym ściąganiem. I tutaj my mówimy o alimentach, żeby bezwzględnie, ja mówię o alimentach, żeby bezwzględnie ściągać te alimenty. Ja też miałam taką dyskusję z pewną osobą, która do mnie napisała, że zostanie jej 3200, bo jej ściągają na dzieci po 400 zł alimentów. I to jest straszne i chciałabym, żeby ta osoba żyła w nędzy. Ja mówię, przepraszam bardzo, a te 400 zł to się da utrzymać dziecko? No to poleciał ściek wobec mnie. Więc ja uważam, że trzeba wziąć odpowiedzialność za tych najsłabszych, czyli przede wszystkim za dzieci. Ale jest jeszcze inna kwestia, o której się nie mówi. Ile osób płaci na przykład za wywóz śmieci? Bo tu mi samorządowcy się odzywali, że nie mogą ściągać opłat i nawet są takie miejsca w Polsce, gdzie nawet 40% nie płaci za wywóz śmieci. A ściągnąć nie ma jak egzekwować. No i też sędziowie się do mnie odzywają, że na przykład wydają bardzo wysokie mandaty czy kary dla pijanych kierowców, a potem się okazuje, że nie można jak z tego ściągnąć, bo są to osoby, które pracują na najniższej krajowej. To jest tabu. O tym się nie mówi, bo to jest naprawdę spora liczba obywateli, a najwyższy czas, żebyśmy chyba traktowali wszystkich ludzi sprawiedliwie i nie wprowadzali postulatu moje rachunki niech płacą inni.
Dzisiejszą gościnią rozmowy dnia była Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy i członkini Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych, a także kandydatka na europosłankę. Dziękuję.
Dziękuję.